ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko w poniedziałkowy poranek. Naszym gościem jest Piotr Ikonowicz, działacz społeczny, tak jest podpisany przez nas, i kandydat lewicy na rzecznika praw obywatelskich.
Witam serdecznie.
Panie Piotrze, ma Pan złudzenia w ogóle jakieś, że zostanie wybrany rzecznikiem praw obywatelskich?
Ja jestem w ogóle bardzo zadowolony, że toczy się taka dyskusja i tutaj nie chodzi tylko o moją osobę, nawet nie chodzi przede wszystkim o moją osobę.
No, moja osoba, ważne, to ładne sformułowanie.
Ważne jest też uzasadnienie tej propozycji. Mianowicie posłowie Lewicy Razem, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny, mówią, że przydałby się rzecznik, który uprzytomniłby władzom przede wszystkim, i tym centralnym, i samorządowym, że prawa socjalne są integralną częścią praw człowieka. Bo o te prawa ja się upominam. Uważam też, że to jest wielki komplement pod adresem, ta propozycja, pod adresem tego środowiska, które ja reprezentuję, bo to, że pomagamy tysiącom rodzin, to jest zasługa bardzo dużego grona ludzi dobrej woli, którzy to robią.
I pan rzeczywiście pomaga. Pan jest rzeczywiście antysystemowy. Paweł Kukiz mi się tutaj przed oczyma jakoś jawi. Pan rzeczywiście jest anty. Ja przypominam sobie tak, pan był antykomunistą w latach 80. W 89 roku nawet był pan przeciwko okrągłemu stołowi, a później przez moment był pan posłem. Znaczy przez moment, czyli dwie kadencje.
8 lat ten moment.
Właśnie. Ten moment się trochę panu przedłużył, ale też zaraz potem był pan zawsze anty. Nawet jako poseł brał pan
udział. W trakcie też, bo ja nie wiem, czy pan pamięta, ale kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej wysunął ustawę o najmie lokali, która pozwalała wyrzucać na bruk małe dzieci.
Tak zwane lex Blida, prawda?
To my jeszcze i ja jako poseł, wykorzystując swój immunitet, blokowałem eksmisję.
Pamiętam.
Po jakimś czasie Trybunał Konstytucyjny przyznał nam rację. Okazało się, że nie byliśmy chuliganami, tylko obrońcami konstytucji.
No, pan trafił do aresztu. O tym zresztą porozmawiamy, bo z tym się wiąże bardzo fajna anegdota, ale to za moment, bo najpierw pytanie, jak pan chce przekonać do siebie posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie.
Ja właściwie nie muszę do siebie ich przekonywać.
Oni pana kochają.
Dlatego, że oni mnie bardzo cenią, natomiast oczywiście zapytają się Jarosława Kaczyńskiego i to Jarosław Kaczyński rozstrzygnie. Ale ja tu przypomnę, że kiedy nastał Adam Bodnar na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, to myśmy zastrzegli z dużym zadowoleniem, że on się zaczynał właśnie zajmować sprawami socjalnymi. No, między innymi powołał Radę do Spraw Walki z Bezdomnością, w której zasiada moja małżonka Agata Nosal-Ikonowicz, przewodnicząca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. I wtedy zaczęło się mówić, że on będzie odwołany. Ja wtedy wystosowałem list osobisty do Jarosława Kaczyńskiego z prośbą, żeby go nie odwoływać, powołując się na wspólną opozycyjną przeszłość. No bo cóż by to był za rzecznik, który by się podobał rządowi, prawda? Musi być taki, który się rządowi nie podoba, bo ma być po tej drugiej stronie, po stronie obywateli. I Jarosław Kaczyński odpowiedział mi listem, w którym zapewnił mnie, że go nie odwoła. Nawet TVN opublikował ten list, tylko zapomniał nadmienić, kto pisał i komu odpisał.
No dobrze, w każdym razie rozumiem, że...
Ja już przekonałem w pewnym momencie do Bodnara Jarosława Kaczyńskiego.
No to tym bardziej do siebie.
Też przekonam do
Wie
siebie.
Pan, akurat Adam Bodnar zajmował się, mam wrażenie, głównie nie walką o prawa tych najbiedniejszych, tylko walką z PiS-em, przynajmniej tak to ocenia PiS. No, to nie jest chyba najlepsza rekomendacja.
Ale był to pierwszy rzecznik, który zauważył sprawy socjalne. Ja się zgadzam, że angażował w politykę.
A pan się będzie tak samo jak Bodnar angażował w politykę?
Proszę?
Pytam, czy pan
Ja myślę, że tu są dwie strony, jakby zwaśnione plemiona. Trochę jak w I wojnie światowej, na trwałe, okopane i strzelające do siebie. a ja jestem jakby z innej strony, ja jestem od strony społecznej, tak?
Pan jest, czasami mam wrażenie, z innej planety, panie Piotrze, trochę rzeczywiście. I to jest może i ciekawy eksperyment, no ale to jest pytanie, czy posłowie są na tyle ekstrawaganccy, by wybrać kogoś takiego? A dlaczego mieliby na przykład na pana głosować posłowie opozycji, posłowie Platformy Obywatelskiej?
Jeżeli chodzi o posłów Platformy Obywatelskiej, to ja przypomnę, jaki był los Lidii Staroń. Tak? Lidia Staroń była posłanką Platformy Obywatelskiej i upominała się o ludzi ubogich, o ludzi pokrzywdzonych, o ofiary nadużyć komorniczych. I nie znalazło się dla niej miejsce na liście Platformy do Sejmu, więc wystartowała jako niezależna kandydatka do Senatu i wygrała. Dzięki swojej społecznikowskiej pasji. To pokazuje, że działanie na rzecz społeczności, że działanie prospołeczne znajduje coraz większe poparcie społeczne i ci posłowie, którzy na przykład toczą ze mną różne polemiki, nigdy nie są agresywni, dlatego że wiedzą, że ja się cieszę pewnym autorytetem i zrobiliby sobie krzywdę, gdyby mnie atakowali wprost.
Piotr Ikonowicz jest naszym gościem. Ci, którzy tego nie widzą, czyli ogromna większość naszych słuchaczy, nie wiedzą też, że Piotr Ikonowicz chciał założyć czerwoną koszulę, bo jak mówi, jest czerwony do szpiku, ale koszuli akurat czerwonej pan nie ma.
Ja uważam, że ona jest czerwona, ale to rozmawianie o kolorach w radiu jest trochę śmieszne.
Nie, myślę, że mężczyźni po prostu nie znają kolorów i to dlatego pan uważa, że ona jest czerwona, ale to mniejsze z tym.
Pan redaktor ma koszulę, która wygląda na różową, ale ja mam wrażenie, że była czerwona, tylko się panu sprała.
Dobrze, to teraz rozmawiamy o pańskich wrażeniach, ale ja bym chciał pana spytać o jedną ważną rzecz. Jak tak czerwony polityk, bo pan sam mówi o sobie, że jest czerwony, może przekonać prawicę i może przekonać liberałów?
Liberałów nawet nie będę próbował przekonywać, dlatego że dla nich ja jestem jak diabeł. No. Dlatego że ja się upominam o prawa tych, którzy są dyskryminowani ze względu na status majątkowy. Po prostu z powodu biedy ludzie są gorzej traktowani. W sądach, w urzędach, wszędzie. I o tą większość polskiego społeczeństwa, która jest niezamożna, która nie ma żadnych oszczędności, trzeba się ciągle upominać.
A rozmawia pan, przepraszam, o tym, o biedzie i o...
O równe traktowanie.
A rozmawia pan o biedzie i o upominaniu się o tych biednych ze swoją siostrą, bo to, uwaga, nie wszyscy wiedzą, ale siostrą Piotra Ikonowicza jest Magda Gessler.
Ja powiem tak, my w ogóle mało rozmawiamy, bo żyjemy w różnych światach. Natomiast szczerze mówiąc, ona wcale nie ma takich najgorszych poglądów i chyba nieźle traktuje pracowników. Ja w każdym razie żadnej próby zorganizowania u niej związku zawodowego nie uwieńczyłem powodzeniem, więc znaczy, że mają się nieźle.
Pan opowiadał o tym, że po 20-dniowej głodówce w areszcie pierwsze co zrobił, to poszedł do siostry i siostra podjęła pana czym? Pamięta pan jeszcze?
Absolutnie, spaghetti z krewetkami. Bardzo dobre.
Bardzo dobre, tak.
Bo to jest lekkostrawna kuchnia.
Rozumiem, że to lepszy...
Kuchnia w areszcie grochów nie była godna polecenia, więc się wstrzymałem przez jakiś czas.
Tak, rozumiem. No, pan jest rzeczywiście... Pan jest smakoszem?
Jak najbardziej. My z żoną wspólnie gotujemy i robimy to z dużą przyjemnością na kuchni węglowej.
Tak, tak, to już znana historia. Piotr Ikonowicz rzeczywiście, proszę państwa, ma taki stary piec, taki normalny piec, tam się wkłada węgiel albo drewno i na fajerkach się gotuje. O tym wszystkim porozmawiamy na rmf24.pl interia.pl. Tam naprawdę proszę dotrwać z nami, bo tam się będą działy dziwne rzeczy. Ale najpierw jednak jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy pan jest już oficjalnie kandydatem Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Nie, jeszcze nie. Na razie jest jakaś petycja do Sejmu, którą są zbierane podpisy. Jest akcja oddolna, młodzieżówki lewicowe to promują. Natomiast co do większości dorosłych posłów, to są jeszcze przed tą decyzją, tak wolę myśleć.
Dorośli posłowie jeszcze muszą się zdecydować i wtedy poprą Piotra Ikonowicza. Jak państwo słyszeli, Jarosław Kaczyński pisze listy. Lewica popiera, więc może będziemy mieli czerwonego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam wszystkich do internetu na rozmowę z czerwonym jak cegła Piotrem Ikonowiczem. Słuchaczom radia życzę miłego weekendu.
Dziękuję.
No właśnie, pan jest jedynym politykiem, który się przyznaje do tego, że ma poglądy tak głęboko socjalistyczne, a antysystemowe. Nie jest pan komunistą, ale rzeczywiście na lewo od pana to już nawet nie ma tej czerwonej ściany, bo pan jest za tą czerwoną ścianą.
Ja myślę, że oczywiście ta retoryka, którą pan redaktor jest łaskaw stosować, ona była wobec mnie stosowana właściwie zawsze i zawsze ona zmierzała do marginalizacji poglądów, które nie zgadzają się z jedynie słuszną linią partii, czyli z linią Leszka Balcerowicza. Leszek Balcerowicz ma taki pogląd, że ludzie powinni jak najwięcej pracować i jak najmniej zarabiać, bo to jest dobre dla gospodarki, no bo to, co jest dobre dla gospodarki, jest dobre dla bogatych, a to, co jest dobre dla bogatych, jest dobre dla gospodarki. I ta teza była lansowana w polskich mediach i prywatnych, i publicznych przez większość transformacji. Ale do 2015 roku, kiedy pojawił się pewien pluralizm polegający na tym, że mieliśmy dwie linie propagandowe. Neoliberalną w większości mediach prywatnych i taką państwowo-narodową w mediach publicznych.
Ale bardzo ładnie to pan opisuje i bardzo trafnie.
Propaganda nie jedno, to jest swoisty pluralizm. Ja oczywiście nie łykam tego opowieści o tym, jakim to jestem ekstremistą. No ja kiedyś mówiłem w Sejmie, jak byłem posłem, że nie wolno kraść. I wtedy różni ludzie, też w takiej pozycji umiarkowanej jak pan, mówili, żebym nie był skrajny. No, o co mi chodzi?
Nie ustawi mnie pan w roli popudcika Leszka Balcerowicza, bo się do tej roli nie nadaje.
Ale fantastycznie, tylko ja zareagowałem tym, że na to, jak pan mnie ustawiał w roli ekstremisty. Ja nie jestem żadnym ekstremistą. Ale to pan się tak ustawia.
Ja
się odwołuję do czerwieni, bo nasz sztandar płynie ponad trony. Prawda?
A, oczywiście.
To jest tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej, którą w 1987 roku, że tak powiem, z narażeniem na areszty reaktywowaliśmy.
Proszę pana, ja bardzo żałuję, że nie ma ludzi, albo jest ich bardzo mało, wyrazistych o takich szczerych poglądach, na przykład tak szczerych socjalistycznych poglądach jak pan. Mówię to z ręką na sercu. Ja się z panem nie zgadzam pewnie w wielu sprawach.
Ale wie pan, że większość młodzieży ma poglądy lewicowe, czy największa grupa wśród młodzieży to jest młodzież o poglądach lewicowych.
Wie pan, gdyby wybory były tylko w gimnazjach, to by wygrywał Korwin, a opozycją byłaby partia
już
Razem nie. I nikogo innego by nie było.
Już nie. To już minęło nas.
No dobrze, minęło to razem minęło. Z likwidacją gimnazjów.
Tak już nie jest. Jakby to wahadło historii skręca teraz w lewo.
To
wiadomo było, że
wie pan co, niech się pan nie gniewa, ale ja już to słyszałem. Wie pan od kogo? Od Kazimierza Mijala, szefa kancelarii Bieruta. On mnie przekonywał.
Ale znowu mnie pan próbuje wtłoczyć do jakiejś niszy.
Dobra, niepotrzebnie. To porozmawiajmy poważnie. Pan mówi o sobie, że jest politykiem spoza plemion, spoza plemienia PiS, spoza plemienia Platformy. Pan jest po stronie ludzi. Wie pan, ja to też tę retorykę akurat, ja słyszałem wiele razy. Tak mówi o sobie Paweł.
Ale u mnie to nie jest retoryka, PiS. Bo jak do mnie przyszła rodzina, której chcieli zabrać dziecko, to wzięliśmy z żoną ich do domu i przez 4 lata u nas mieszkali. W 8 osób, w 3 pokojach z jedną łazienką. To nie jest retoryka, to są czyny.
To prawda, ale ja nie powiedziałem, że pan jest hipokrytą, że pan co innego mówi, co innego robi. Nie, pan jest rzeczywiście spójny.
Jeżeli pan używa słowa retoryka, to ja już wiem, że próbuje mnie pan tak ustawić.
Nieprawda, retoryka nie jest równa hipokryzji, proszę pana. I to nie mówię teraz o propagandowej narracji. Dobrze, ale zostawmy, bo to jest...
Retoryka to są słowa, słowa, słowa. To jest retoryka.
A pan woli czyny.
Czyny i słowa. I idea.
Jaka idea?
Idea sprawiedliwości społecznej. Idea zasad współżycia społecznego.
No to dobrze, to przepraszam, panie Piotrze, sekundę. Zostaje pan rzecznikiem praw obywatelskich. Jakimś sposobem PiS uznaje, że właściwie why not? On nam nie zaszkodzi bardziej niż Bodnar. Weźmy sobie Ikonowicza, co to? Platforma na pana nie głosuje, bo jakżeż to? Ale dobrze, ale jednak jakoś tam pan przejdzie. Może Senat się ulituje.
Może Staroń zagłosuje.
Tak. No i tam może ktoś jeszcze. No dobra, jakimś cudem pan zostaje tym rzecznikiem praw obywatelskich. No i jakim pan jest rzecznikiem? Ja tylko bez sloganów, że po stronie ludzi. Tak konkretnie, to czym się pan zajmie?
To, czego mi brakuje bardzo w mojej działalności, to jest wpływanie na proces ustawodawczy. Oczywiście rzecznik nie ma inicjatywy, ale ma dość autorytetu, żeby proponować i inicjować pewne zmiany prawne. Ja zacznę od pierwszej sprawy z brzegu, pewnie nie mamy tyle czasu, ale i to z moich doświadczeń. Otóż w Polsce nie leczy się więźniów, tak? Według wszelkich konwencji międzynarodowych nieleczenie człowieka uwięzionego jest torturą.
Nie, no teoretycznie mamy się leczy, mamy szpitale.
Nie. Znaczy, wie pan, lekarz tego człowieka, który u mnie mieszkał, którego pobrano do aresztu, tego krwawą włodawą, miał ksylon, tak? I facet chorował na trzustkę, miał zapalenie trzustki. I gdyby nie interwencja między innymi Bodnara wtedy jako szefa Fundacji Helsińskiej, ale też 200 przyjaciół dziennikarzy, którzy dzwonili do dyrektora więzienia i pytali, zadawali tylko jedno pytanie, jak się czuje Stefan? I po 200 telefonie ten dyrektor nie wytrzymał, wpadł do celi Stefana i pyta, panie, kim pan jest? A on mówi, człowiekiem. Znaczy, to są wszystko ludzie i nie można dawać APAP-u na bóle rakowe, a to jest powszechne w polskim więziennictwie i z tym trzeba skończyć.
No, ja się całkowicie zgadzam z panem, że z tym trzeba skończyć, że trzeba ludzi w ogóle.
A nie tylko część.
Dobrze, ale proszę pana, dobrze. To co zrobi Rzecznik Praw Obywatelskich, bo ja o to pytam, bo ta historia jest wstrząsająca. Ja to mówię szczerze. No tylko co może zrobić w tej sprawie Rzecznik?
On otworzy wszystkie listy od więźniów i w każdej z tych spraw zainterweniuje, ale też stworzy pewną kampanię społeczną na rzecz zmiany prawa i na rzecz kontroli nad więziennictwem i nad sytuacją więźniów. Ja pamiętam, w czasach Solidarności powstał patronat. To było Stowarzyszenie Ochrony Więźniów. I moim zdaniem ten patronat dzisiaj jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek.
Panie Piotrze, tylko pan mówi teraz tak. Brakuje mi w mojej działalności wpływu na proces ustawodawczy. Pan miał ten wpływ, bo pan przez 8 lat był posłem, z czego przez 4 lata był pan posłem koalicji rządzącej. Rządzącej, panie pośle.
To znaczy, jakby pan dobrze przejrzał, co się działo.
Ja niczego nie muszę przeglądać, ja pamiętam.
Jak SLD wprowadziło ustawę o najmie lokali, to myśmy wyszli z klubu.
No tak, ale pamięta... Nie, no zaraz, sekundę, ale pamięta pan, że...
Polskiej Partii Socjalistycznej.
I pamięta pan, co się stało, jak tam mieliście pewien problem, bo wam ubyło posła, no to SLD wam dodało tego posła po to, żeby was podtrzymać. No przecież tak było, panie pośle, błagam pana.
Tak, to był bardzo ładny gest, a ubyło nam, bo to był bardzo lubiany poseł Andrzej Lipski, on zmarł tak, na zmarł. Serce. Rzeczywiście coś takiego miało miejsce, niezależnie od tego, myśmy... byli odrębnym bytem politycznym, bo nie zgadzaliśmy się z neoliberalną, prywatyzacyjną, antyspołeczną linią Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Panie pośle, był pan przez 8 lat w Sejmie. Jak pan... Dobrze, a pan się sparzył na polityce parlamentarnej?
Nie, ja po prostu, jeżeli wejdę do Sejmu, to po to, żeby przejąć władzę, a nie robić za pajaca.
No tak, tylko że jak pan potem wystartował
ja się teraz zdecydował kandydować w ostatnich wyborach i wszedł do Sejmu, to miałbym dobrą pensję, a ludzie by przychodzili i mówili, dobra, załatwiłeś sobie pensję, a co dla nas załatwiłeś? Nie, trzeba zrobić, lewica musi postawić przed sobą problem alternatywy władzy, a żeby to postawić, trzeba mieć program rządzenia, trzeba mieć program reform, a nie korekty kapitalizmu. To jest trochę za mało.
Pan chciałby...
Ale
zaraz. Pan nie chce
chciałbym robić jako rzecznik, to pokazać, że istotą tej przemiany społecznej, do której my wszyscy powinniśmy dążyć, jest właśnie uhonorowanie praw socjalnych człowieka, jako naczelnych praw, bo dopiero równość ekonomiczna...
Nie, ale tu padła jedna bardzo...
pozwala na wykorzystanie i uszanowanie wszystkich tych praw i wolności, które są w konstytucji.
Ech, te rozmowy za pomocą zdalne, naprawdę, proszę państwa, kiepsko to wygląda, bo mam wrażenie, że my się czasem po prostu nie słyszymy. Panie Piotrze, pan tutaj padło pewne bardzo ważne zdanie. Pan mówi, że pan nie chce korekty kapitalizmu. Czy to znaczy, że pan chce zmienić kapitalizm? Pan chce go po prostu...
Znaczy, ja uważam, że system,
jak go zmienić? Co zrobić
z kapitalizmem? Ja uważam, że system, w którym 1% ludzkości ma większy majątek niż pozostałe 99%, to jest system, w którym ten 1% nami rządzi. I że zmierzamy prostą drogą do totalitarnej dyktatury kapitału nad ludźmi. Czyli tej garstki szczęśliwców, że tak powiem. I oczywiście, jeżeli chcemy obronić demokrację, jeżeli chcemy obronić prawa człowieka, to będziemy musieli zmienić ten system.
Jak? Jak?
Będziemy musieli stworzyć
jak go
system,
zmienić? Jak go zmienić na przykład?
Ludzie, którym rządzą ludzie, a nie pieniądze. Wie pan, są takie przebłyski, no chociażby to, co się stało w Islandii, prawda? Że zamiast tych banksterów, którzy doprowadzili do spekulacji, do kryzysu, wywianować miliardami dolarów, to zrobiono referendum, w wyniku którego zamknięto ich do więzień. Czyli to jest możliwe. Właściwie mała wyspa, jak ktoś powie, że to nieważne. Ale to są pionierzy, oni pokazują, jak demokracja może i powinna działać.
A kogo by pan widział w więzieniu w takim razie? Kogo pan chce, jakich banksterów pan chciałby wysłać do tego więzienia? Oprócz Leszka Balcerowicza, rzecz jasna.
Nie wie pan, problem nie polega na zamykaniu. To akurat byli złodzieje, to byli konkretni przestępcy, którzy dokonali przestępstw finansowych. Ja myślę, że bardzo ciekawe jest to, że przez tak długi czas pan Leszek Czarnecki unika aresztu, tak? No bo człowiek, który ukradnie batonika, no to ląduje w więzieniu momentalnie, tak? Natomiast no, przy tak dużych zarzutach dla mnie to unikanie aresztu przy możliwościach mataczenia jest dziwne. No,
ale Leszek, ja Czarnecki, tam, tak. Leszek Czarnecki ja zdaje się w swoim... Leszek Czarnecki jest w swojej posiadłości na Florydzie, a nie w Polsce. Tam polskie prawo nie sięga.
Myśli pan, że to jest przyczyna? Możliwe, nie wiem.
Nie wiem.
Wydawało mi się, że sądy są bardziej względne dla ludzi o dużych, zasobnych kontach. A powinna
to,
być równość.
Znaczy, to jest ja akurat prawda. To jest akurat prawda. To jest akurat prawda.
Zresztą
to wie pan.
Dlatego sądownictwo ma złą markę, że same ustawy są skrojone bardziej na korzyść tych silniejszych uczestników.
No nie wiem.
Ja bardzo często staję w sądach jako pełnomocnik procesowy i po drugiej stronie mam drogich adwokatów i zwykle te sprawy jednak udaje się wygrywać, więc nie jest tak źle. Moim zdaniem jest nadzieja. Ja widzę bardzo dużo jakby takich dobrych znaków. Ta zmiana opinii wśród młodzieży, to pójście w lewo wreszcie. Sama ta inicjatywa jest bardzo krzepiąca, bo ona pokazuje, że pewien rodzaj myślenia o społeczeństwie, o tym, że jesteśmy równi, o tym, że jeżeli ktoś ma kłopoty finansowe, ma kłopoty z płaceniem rachunków, to nie jest gorszym człowiekiem.
No dobrze, ale
to wszystko pokazuje, że Polska się zmienia. Zresztą Europa też się będzie zmieniać.
Pan na przykład
się będzie zmieniać, bo doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o dyktat pieniędzy. No, słynna sprawa z Australii.
Nie, ale sekundkę.
Facebook
to jest bardzo ciekawe, tak, wojna Australii z Facebookiem jest akurat bardzo ciekawa. To prawda.
Wie pan, ale to jest ta sama teza o rządach kapitału.
No tak, tylko że wie pan, akurat Rzecznik Praw Obywatelskich ma niewielki wpływ na to, jak się walczy z międzynarodowymi korporacjami. Ja chciałbym sprowadzić rozmowę na to.
Nie, ma, ponieważ obieg informacji to jest warunek wolności, a rzecznik stoi na straży praw i wolności obywateli.
Pan
bardzo wielki
pan od 20 lat zajmuje się między innymi głównie ochroną praw lokatorów. No i wie pan, powstała przecież niedawno komisja badająca reprywatyzację warszawską, dlatego to się skończyło w ten sposób, że tam działał bardzo aktywnie Patryk Jaki, działał nawet Paweł Rabiej, który został później wiceprezydentem Warszawy. I no właśnie, tak się akurat złożyło, że Warszawa jako miasto zaskarżało każdy wyrok tej komisji reprywatyzacyjnej i w zasadzie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stosunki własnościowe. Ci, którzy brali udział w dzikiej reprywatyzacji, nadal wygrywali.
Ja powiem tak, myśmy od początku żądali uchwalenia prawa, które zakazuje oddawania kamienic lokatorami. Bardzo długo rządząca Zjednoczona Prawica przed uchwaleniem takiego prawa się broniła, ale wreszcie udało się to wymusić i to prawo zostało przyjęte. Więc to jest przełom. To jest przełom, który polega na tym, że nie oddaje się już ludzi jak worek kartofli razem z kamienicą. To jest bardzo dobrze.
No dobrze, ale to zrobił PiS, który w Warszawie jest w opozycji. W Warszawie rządzi Platforma Obywatelska i ona nie ma zamiaru się, nie poddaje się temu naciskowi.
Ustawa jest ustawą. No musi, dalsze kamienice z lokatorami już zwracane nie są, bo nie mogą.
Dalsze już nie, te, które zwrócono już.
Co do rozliczeń, ja się zgadzam, że mafia reprywatyzacyjna wygrywa, tak? Że oni się obronili. Ja zresztą mówiłem zawsze, że mafia reprywatyzacyjna jest potężniejsza niż państwo polskie, ponieważ ma takie i takie wpływy, a poza tym również rozgrywa konflikt polityczny, tak? Obrońcy złodziei reprywatyzacyjnych, że tak powiem, no, posługują się siłą pozycji, żeby się obronić i siłami samorządu w osobie najpierw Hanny Gronkiewicz-Waltz, potem pana Trzaskowskiego, żeby się obronić.
A czy Rafał Trzaskowski staje...
Niedobrze, że w tych sprawach...
A to ważne pytanie, przepraszam, panie Piotrze.
Znowu ta plemienna walka zwycięża nad interesem publicznym.
Panie Piotrze, czy Rafał Trzaskowski staje po stronie mafii reprywatyzacyjnej?
Pośrednio tak. Znaczy to jest jakby cała ta filozofia rządzenia, która polega na tym, że każdą próbę naruszenia interesów ekonomicznych tej mafii uważa się za nielegalną, to w tym sensie tak.
No to wie pan, mówieniem takich rzeczy o wiceszefie Platformy Obywatelskiej nie ułatwia pan sobie szukania poparcia wśród jej posłów. Jej, czyli tejże Platformy.
Znaczy, wie pan, jeżeli do wyboru mamy albo prawa człowieka, albo prawa cwaniaków, którzy łamiąc prawa człowieka się bogacą, tak? No to rzecznik musi stanąć tylko po stronie obywateli. Nie może stanąć po stronie cwaniaków, którzy ludzi, którzy wyrzucili kilkadziesiąt tysięcy warszawskich rodzin z ich mieszkań. No.
To zostawmy, zostawmy politykę. Ja mam jedno pytanie o pana, a później drugie, które bardzo mnie ciekawi. I to pytanie o pana to jest pytanie, naprawdę zna pan 8 języków? Wie pan, bo ja słaby jestem z bułgarskiego, więc pana nie przepytam po bułgarsku, a znajomość tego języka pan deklaruje.
Tak. Znaczy, wie pan, no, w różnym stopniu biegłości, ale w 8 językach czytam i postaram się dogadać, a w 5 biegle.
Tak. No, był pan, wychowywał się pan na Kubie, za Fidela Castro, więc rozumiem, że hiszpański tak. Pan zna dobrze.
Tak jest.
No dobrze, wychował się pan tam, to od razu dodajmy, nie dlatego, że pan był rewolucjonistą za młodu, choć może i pan był, ale dlatego, że pański ojciec był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej.
Tak jest.
Pański ojciec, który notabene jest teraz dość blisko związane z prasą katolicką.
Mój ojciec nadal pracuje w Polskiej Agencji Prasowej.
To jest niezwykłe właśnie.
A przez dłuższy czas był korespondentem w Rzymie, również przy Watykanie, stąd te kontakty.
Tak, pański ojciec jest żywą legendą Polskiej Agencji Prasowej. Pracuje tam od lat 50.
Od ponad 65 lat tam pracuje.
To jest rzeczywiście, to jest coś. Ja sam go pamiętam.
Wciąż zajmuje się Ameryką Łacińską.
Słucham? Tego ja nie dosłyszałem akurat.
Wciąż zajmuje się Ameryką Łacińską. Wciąż zajmuje się Ameryką Łacińską.
Wiem.
Oto mam najświeższe wiadomości.
Panie Piotrze, bo jest taka notka biograficzna o panu w Wikipedii i tam jest napisane, że zakładał podziemne pismo Miś. I ludzie sobie mogą myśleć, że pan pismo dla dzieci zakładał podziemne. To nie było pismo dla dzieci.
Nie. Miś miał podtytuł Tygodnik Stanu Wojennego.
Tak.
Drukowaliśmy w 2 małżeństwa na Wałku.
Na Wałku, ale...
To była matryca, przejeżdżało się Wałkiem i powstawały kolejne egzemplarze.
Pan wtedy również... No tak, pan nie unikał, powiedziałbym, działalności happeningowych. Co to był MOPS, który pan zakładał?
To był... Miejski Ośrodek Propagandy Stalinizmu. Wydawaliśmy pismo Stalinowiec z takimi różnymi absurdalnymi hasłami typu nie zamilknie nigdy atomowe serce wodza ludzkości. Doprowadzaliśmy tym do zawału rektora Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy rozrzucaliśmy te ulotki na Wydziale Filozofii. Także bawiliśmy się świetnie.
Bawiliście się świetnie. Ja nie pamiętam, byłem uczniem wtedy, ale tak patrzyłem na was z zazdrością rzeczywiście. Tam później powstało takie pismo Non Benon. To a propos Benona Miśkiewicza. Było też takie pismo satyryczne, nie wiem, czy pan pamięta, Jaruzela.
Było. No ale też znakomite pismo anarchistyczne A Cappella, które bardzo, i to, no jeszcze mieliśmy w ogóle, ta prasa podziemna była tak pluralistyczna i tak ciekawa, że szkoda, że ona zgasła. To jest dość charakterystyczne, że w krajach, w których jest dyktatura, prasa kwitnie, a jak przychodzi demokracja, robi się nudna. Tak samo było w Hiszpanii. Do końca Franco była znakomita prasa, a potem się zrobiło nudno.
No i trzeba trzymać...
Walka z dyktaturą wyostrza umysły.
Trzeba, albo inaczej, trzeba wprowadzić dyktaturę.
Ale mamy z czym walczyć, także na pewno nasze umysły nie będą spadły.
A tak serio, dobrze, a na koniec zupełnie serio. Pan krytykuje reformy Balcerowicza, pan krytykuje tak naprawdę no nie tylko reprywatyzację, ale w ogóle ten taki model neoliberalny, który przez lata w Polsce dominował. Pan wspierał ideę nawet. Już teraz to każdy mówi, że 500+ jest dobre. No prawie każdy. Oczywiście Katarzyna Lubnauer ciągle uważa, że to zło wcielone. Ale pan wspierał 500+, wtedy, kiedy nie było to modne. Może rzeczywiście pan się jakoś dogada z PiS-em?
Wie pan, jak PiS robi te wszystkie dobre rzeczy, jak skrócenie wieku emerytalnego czy 500+, to ja zwykłem mawiać śladem imć pana za głowy, że to jest wola boska czyniona rękarów.
Tak, wola boska czyniona rękami Tatarów. Tak, to ładne sformułowanie. Imć Onufry za głowa, herbu w czele.
Ja myślę sobie, że tak, że każda z partii rządzących wyrządza inny rodzaj zła, tak? Ale ja nie jestem zwolennikiem PiS-u, natomiast na pewno nie tęsknię za powrotem ducha Leszka Balcerowicza i jego epigonów, tak? Więc w tym sensie coś mnie z tym PiS-em łączy, że na pewno nie chciałbym, żebyśmy wrócili, no nie wiem, do rozkradania kamieni w Warszawie. No.
Zaraz, a jak była... Także... Dobrze, a były wybory na prezydenta Warszawy i ostatecznie to na kogo pan głosował?
Na siebie.
Ale, no tak, bo tam rzeczywiście ta pierwsza tura. Dobrze. Andrzej Duda versus Rafał Trzaskowski jest druga tura. I co, pan nie idzie do wyborów? Skreślał.
Nie byłem.
Dlaczego?
Nie byłem. Nie byłem, bo nie miałem swojego kandydata. Nie czułem się w obowiązku, żeby na któregokolwiek z nich oddawać głos.
No, był pan w mniejszości, bo frekwencja była jakaś...
Ta walka plemienna rozgorzała. Natomiast Polsce jest potrzebna trzecia siła i na przykład te chwilowe sukcesy Hołowni, no to są wynikiem takiego złudzenia, że ona się właśnie pojawi.
Myśli pan, że to chwilowe sukcesy?
No, ona się pojawi, ona się pojawi właśnie z oddolnych działań społecznych. No, wie pan, jeżeli, ja powiem, że rzecz, która się wydaje drobna, tak? Jeżeli pojawia się na ulicach Łodzi jakiś człowiek, który mieszka w Altance Śmietnikowej, i raptem sprawa się robi głośna. My zbieramy pieniądze i wynajmujemy mu mieszkanie. Co miesiąc zwykli ludzie z całej Polski płacą za niego czynsz i ten człowiek przestaje być bezdomny. Wyręczamy w ten sposób samorząd. I takich sytuacji jest coraz więcej. I tej ofiarności jest coraz więcej. I my od kilkunastu lat działamy bez jednej złotówki dotacji czy jakiegoś subsydium. I jesteśmy w stanie skutecznie ludziom pomagać. To ja sobie wyobrażam, że gdybym dostał urząd rzecznika, to ta pomoc moja byłaby stukrotnie większa. Byłaby potencjał pomagania, interweniowania, aparat prawniczy
pan jest,
i tak dalej.
Nie mam, pan jest taki... No tak, ale pan mi przypomina pod tym względem Zofię Romaszewską. Ona kandydowała w 2015 roku przeciwko Adamowi Bodnarowi. Ona była wspierana przez PiS, w związku z tym oczywiście nie miała wtedy szans i przegrała wybory. Ale to ona właśnie jest taką, była i...
Ale ja się tu z tą analogią czuję się nią zaszczycony, bo ja uważam, że ta komisja praworządności Romaszewskich, Zbyczka Romaszewskiego i Zosi, to było coś znakomitego. To były jedyne ręce, w których te pieniądze z Zachodu było, na pewno musiały potrzebują. W przypadkach było, a oni byli jak katon, byli ponad wszelkim podejrzeniem. Także ja, zresztą to, że Zbyszek Romaszewski trafił do obozu niby prawicy, to jest przypadek towarzyski, bo tak naprawdę on był bardzo lewicowy.
Coś więcej niż przypadek towarzyski, mam wrażenie, ale ma pan rację, to był człowiek o poglądach lewicowych, tak samo jak jego żona. To byli rzeczywiście, ja mam wrażenie...
Był przeciwnikiem reprywatyzacji z zasady, nie tylko tej...
Tak. To wszystko prawda. Ja myślę, że Zofia Romaszewska może się teraz ze mną nie zgodzić, ale ona jest socjalistką po prostu.
I ten wzorzec tej Komisji Praworządności Romaszewskiej to jest bardzo dobra tradycja dla kolejnego któregoś...
Proszę pana, moglibyśmy długo tę rozmowę prowadzić. Mam wrażenie, że rzeczywiście to jest taki inteligencki etos, który kazał im być, no właśnie, upominać o słabszych, być socjalistami, ale on też jednoznacznie sprowadził ich do PiS-u. No i tak to się wszystko potoczyło i już. Myśli pan, jakie ma pan szanse na to, żeby zostać rzecznikiem praw obywatelskich? Tak się obstawiamy u Bukmachera.
Jeżeli klub PiS-u odnie ducha duża.
O, zdaje się, że ja nie usłyszałem tej odpowiedzi. Mam
na ducha Komisji Romaszewskich, że on Komisji Praworządności Romaszewskich ogarnie klub PiS-u, to mam duże szanse.
Okej, miejmy nadzieję w takim razie. Dobra, wszyscy panu oczywiście życzymy.
I ukłony dla pani Zosiu z tego miejsca.
Ukłony dla pani Zofii Romaszewskiej, ukłony dla pana. Kłaniamy się nisko panu, kłaniamy się nisko naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że państwo z nami zostali, wytrwali. No i dobrze, i MOPS. Nie zgaśnie nigdy atomowe serce wodza ludzkości. Z tym rewolucyjnym pozdrowieniem zostawiam państwa i życzymy miłego weekendu.
Trzymajcie wysoko standard i ducha nie gaście.
Ducha nie gaście, o. tym jakże ekumenicznym pozdrowieniem łączącym czerwony sztandar i ojca Rydzyka kończymy tę rozmowę. Do widzenia.